Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jest takie trochę żartobliwe powiedzenie, że jak gdzieś jest ropa, to lepiej się nie przyznawać, bo się zaraz pojawią łasi Amerykanie. Ale czy to na pewno tylko żart? Nie do końca i przekonali się o tym nie tylko mieszkańcy Iraku, ale również gorlic, w których dzisiaj jesteśmy, bo wierzcie lub nie, ale właśnie to miejsce było swojego czasu centrum światowego przemysłu naftowego, a to wszystko dzięki pewnemu geniuszowi, który nie tylko przyczynił się do światowej rewolucji, ale też pomógł uratować życie masie ludzi, no i jeszcze uskuteczniał patenty rodem z Wiedźmina w XIX wieku. Poznajcie początki polskiego przemysłu naftowego i jego największą gwiazdę. Już teraz w Historii bez cenzury. Bardzo chciałbym powiedzieć, że ropa naftowa po raz pierwszy została zauważona na naszych ziemiach, ale nie do końca byłaby to prawda, bo znana była już w starożytności. Oczywiście nie odwiercano jej, a zbierano z otwartych wycieków. Używano jej na przykład do produkcji ognia greckiego, czyli starożytnego napalmu. Egipcjanie używali ropy przy leczeniu, ale też przy balsamowaniu ciał, natomiast Rzymianie docenili jej potencjał oświetleniowy, ale tylko na otwartych przestrzeniach, bo strasznie śmierdziała i kopciła. U nas przed wiekami ropę, której szczególnie dużo wyciekało z płytkich źródeł na ziemi gorlickiej, nazywano olejem skalnym albo tłuszczem ziemnym i używano do smarowania zawiasów, do zmiękczania skór, jako ówczesnej bejcy, przy okładach na rany. Także, jak widzicie, cały wachlarz zastosowań, ale na jej pełnym potencjale poznano się dopiero w wieku XIX, a nasze szczęście polegało na tym, że w jego względnych początkach w okolicach Mielca na świat przyszedł Ignacy Łukasiewicz. Konkretnie miało to miejsce 8 marca 1822 roku. Nasz dzisiejszy bohater od najmłodszych lat miał niesamowitą zajawkę na chemię, więc w sumie nie ma się co dziwić, że po ukończeniu szkoły Ignacy podjął praktyki w aptekach, najpierw w Łańcucie, a później w Rzeszowie. Natomiast na pewno nie było chemii między młodym Łukasiewiczem a cesarstwem austro-węgierskim, ponieważ Ignacy w pewnym momencie postanowił zaangażować się w organizację powstania, co przypłacił 2 latami w więzieniu, a to nie wszystko, bo z reguły za takie akcje był jeszcze nadzór policyjny i ban na studia. Całe szczęście, że Łukasiewicz kolejną robotę dostał we lwowskiej aptece pana Piotra Mikolasza, który miał na tyle duże znajomości, że chłopakowi pozwolono pójść na studia farmaceutyczne do Krakowa i do Wiednia. I to był przełomowy moment, bo tylko na farmacji w tamtym okresie uczono o ropie naftowej, która, jak już wiecie, była wykorzystywana przy leczeniu, ale również przy produkcji kosmetyków. Ignacy wrócił do pracy z gigantyczną zajawką na eksperymenty z ropą, bo widział w niej gigantyczny potencjał. Inni też widzieli, choć trochę bardziej przyziemny, bo oczywiście bardzo szybko znaleźli się tacy, którzy zaczęli się zastanawiać, czy z tego czarnego płynu nie dałoby się zrobić, no wiecie, wódeczki. Od razu może odpowiem na to pytanie, da się wydestylować alkohol, ale bardzo bym prosił, żebyście tego nie robili, bo to bardzo trudny proces, a w razie niepowodzenia otrzymany płyn będzie obleśny, ale to najmniejszy problem, bo w małych dawkach szybciutko was przeczyści, a w większych równie ekspresowo zabije. Na szczęście Ignacy miał lepszy pomysł na wykorzystanie ropy naftowej.
Piwko z ropy?
Nie. Razem ze swoim kolegą Janem Zechem też chcieli coś wydestylować z ropy, ale nie żeby się zamroczyć, wręcz przeciwnie, żeby uzyskać w ten sposób naftę, która mogłaby posłużyć jako nowe paliwo do lamp. W sumie warto wiedzieć, że nie oni jedyni na całym świecie wpadli w tym okresie na ten pomysł. Prace nad rafinacją ropy naftowej, albo prościej rzecz ujmując, na uzyskaniu nafty z ropy, prowadzono też w USA czy Rumunii, ale wiecie, jak to jest z wynalazkami. Jak z plemnikami w sumie. Mogą być ich nawet miliony, ale koniec końców to jeden osiąga sukces i zgarnia sławę. Kimś takim był właśnie nasz Łukasiewicz. Był cierpliwy, kombinował z wytrzymałością kotłów na zapleczu apteki, dodawał do reakcji nowe substancje i w końcu udało się. W roku 1853 zapłonęła we lwowskiej aptece pierwsza lampa z naftą. Jednak to nie koniec związków tego wynalazku z medycyną, bo 4 miesiące później właśnie ta lampa Łukasiewicza umożliwiła przeprowadzenie pierwszej nocnej operacji. Lekarze nie byliby w stanie wyciąć wyrostka przy świetle świec, a do rana pacjent by nie dożył. Jednak dzięki lampie Łukasiewicza można było przeprowadzić zabieg i uratować pacjenta. Właśnie ten dzień, 31 lipca 1853 roku, uznaje się za początek światowego przemysłu naftowego. Oczywiście było jeszcze mnóstwo roboty i wiedział o tym doskonale sam Łukasiewicz. Sama nafta mogła być jeszcze czystsza, no i lampy trzeba było dostosować do nowego paliwa, bo póki co to kopciły jak Churchill. Jednak tego wszystkiego dokonał już w Gorlicach, do których przeniósł się pod koniec 1853 roku. Czemu opuścił Lwów? Nie do końca wiadomo. Być może pokłócił się ze starym przyjacielem, a być może chciał się w pełni usamodzielnić w pracach nad naftą i lampą. Jeśli powodem było to drugie, to nie mógł trafić lepiej. Niebiosa, los, przeznaczenie, zwał jak zwał. W każdym razie bardzo mu się poszczęściło, bo nie dość, że właśnie w Gorlicach akurat poszukiwano kogoś, kto poprowadzi lokalną, świetnie wyposażoną w sprzęt aptekę, to jeszcze właśnie na ziemi gorlickiej od 1852 roku wydobywano ropę naftową, o czym rozpisywała się prasa. Długo się więc Ignacy nie zastanawiał nad przeprowadzką do tego miasteczka, po czym objął w dzierżawę aptekę na parterze ratusza i po pewnym czasie tyle brakło, żeby spalił jedno i drugie. Jak się zapewne domyślacie, Ignacy kontynuował swoje badania nad otrzymaniem czystej nafty. W tym celu sprowadzał ropę wydobywaną w okolicznych wsiach i gotował ją. Efektem tego gotowania był żółtawy płyn ściekający rurkami. Płyn ten bardzo łatwo się palił, ale Ignacy przez kawał czasu skutecznie ujarzmiał wybuchowy charakter substancji znanej nam dziś jako benzyna. Aż do pewnego niedzielnego poranka, kiedy to w wyniku jakiejś zapewne awarii benzyna zaczęła wyciekać i zaliczyła krótki, ale bardzo owocny meeting z otwartym ogniem. Kocioł z ropą zaczął się palić, a ludzie idący na poranną mszę, widząc płomienie, osłupieli. W końcu się jednak otrząsnęli i stwierdzili, że trzeba to szybko ugasić, bo spłonie apteka, ratusz, a przy odrobinie pecha to i całe miasto. Zaczęto polewać kocioł wodą, a ten jak nie buchnął jeszcze mocniej. No ewidentnie woda nie polepszyła sytuacji. W końcu ktoś przytomnie rzucił: koc, weź koc, kocem to tylko zgasisz. I faktycznie za pomocą kocy udało się stłumić płomienie. I całe szczęście, że tylko tak to się skończyło. Bo ty wiesz, Ignacy, że to mogło wybuchnąć?
No, mogło wybuchnąć.
Łukasiewicz nie planował się jednak poddawać. Chciał kontynuować swoje eksperymenty z ropą, tym bardziej, że przecież było jej w okolicy pod dostatkiem. To, w połączeniu z jego geniuszem i cierpliwością, sprawiło, że rok 1854 zaowocował w 2 gigantyczne odkrycia. Przede wszystkim Ignacemu udało się odprowadzić niebezpieczną, jak sam się przekonał, benzynę z ropy, co sprawiło, że stworzył czystą, bezpieczną naftę. Bezpieczną dlatego, że nie groziła już wybuchem. Ale to nie koniec, bo stworzył również lampę przystosowaną do tego nowego paliwa. Ta lampa dawała tyle światła, co mniej więcej 15 świec. Podobnie jak we Lwowie, Ignacy udostępnił dość szybko swój wynalazek, żeby można było ratować przy jego pomocy ludzkie zdrowie i życie, ale tym razem trochę inaczej. Było w Gorlicach takie feralne skrzyżowanie. 4 drogi się tutaj krzyżowały, w tym 2 tranzytówki, na Kraków i Budapeszt. Czego jeszcze w takim miejscu brakuje dla większego chaosu? Oczywiście, że karczmy, i właśnie taka tam naturalnie była. Pijani ludzie wychodzili z niej w kompletny mrok i albo nie wiedzieli, że poruszają się bardzo ruchliwą trasą, albo nawaleni po prostu padali po kilkunastu metrach i tak tam sobie leżeli. I to była tylko kwestia czasu, jak ktoś takiego pijaczka potrąci wozem konnym, a bardzo często potrąci śmiertelnie. Na szczęście sytuacja miała się zmienić. bo w tym samym 1854 roku umieszczono w kapliczce na skrzyżowaniu lampę Łukasiewicza, która rozświetliła okolice na tyle, że wypadki ustały. To było pierwsze rozwiązanie tego typu na świecie. Zresztą do dziś jest na tej kapliczce specjalna tabliczka pamiątkowa. Ludzie uwielbiali tutaj Łukasiewicza nie tylko dlatego, że rozwiązał problem feralnego skrzyżowania, ale też pamiętano mu, jak bardzo pomagał ludziom podczas epidemii cholery w 1855 roku. No uwielbiano go tutaj, a wyznacznikiem bezgranicznej miłości było chociażby to, że ludzie chcieli, żeby został chrzestnym ich dzieci i to, że wybaczono mu akcję rodem z Wiedźmina. Bowiem jakiś czas wcześniej Ignacy zawarł ze swoją siostrą Emilią dość nietypową umowę. Otóż Emilia chciała się ohajtać z kolesiem z wyższych sfer, jednak żeby to było możliwe, to musiała wnieść posag, czyli jakby część majątku do nowej rodziny. No co poradzę, takie czasy. W każdym razie Emilia nie miała wystarczająco dużo, ale wtedy dobry brat Ignacy powiedział: słuchaj Emilia, nie ma problemu, ja się zrzeknę swojej części spadku po naszych rodzicach i wtedy ci spokojnie wystarczy. Ale pod jednym warunkiem, jak urodzi ci się córka, to ja ją biorę za żonę. Dobra? Kiedy Emilia urodziła córkę, to przez jakiś czas miała nadzieję, że brat albo żartował, albo zapomniał, ale niestety, jak na geniusza przystało, Ignacy miał znakomitą pamięć i kiedy podczas jednej z rodzinnych imprez zobaczył 18-letnią już wtedy siostrzenicę o imieniu Honorata, to uznał, że czas się upomnieć o swoje. Oczywiście wymagało to trochę formalności, bo trzeba było po pierwsze załatwić urzędowe pozwolenie na ślub dziewczyny przed 21 rokiem życia, no i jeszcze zgodę od samego papieża na ohajtanie się z siostrzenicą, ale Ignacy załatwił wszystko w półtora roku i do ślubu doszło, tutaj, w Gorlicach, w 1857 roku. Różnica wieku między małżonkami wynosiła 15 lat, ale byli podobno całkiem zgraną parą. Oczywiście, jak to w małżeństwie, dochodziło czasem do sprzeczek. Na przykład raz Ignacy spóźnił się na imprezę we własnym domu, którą zorganizowała jego żona. Nie dość, że się zasiedział w robocie, to jeszcze jak przyszedł, to strasznie śmierdział naftą. Żona była dość zdenerwowana, więc rzuciła mu: a fej Ignasiu, jak ty brzydko pachniesz. Na co Łukasiewicz miał jej odszczeknąć, że może i brzydko pachnie, ale po to, żeby ona mogła pachnieć ładnie. I w sumie nie wiadomo, o co mu chodziło. Czy o to, że jak już wiecie, nafty używano przy produkcji kosmetyków, czy może jednak o to, że to on zarabia w tym domu duże pieniądze. Albo o jedno i o drugie.
Warto było.
Jak widzicie, Ignacy cały czas był wkręcony w naftowy biznes. W okolicy zakładał kolejne kopalnie i destylarnie, a na obrocie ropą dorobił się na tyle dużo pieniędzy, że mógł sobie darować pracowanie w aptece. Co więcej, odkrycia Łukasiewicza, na czele oczywiście z naftą oświetleniową i lampami, przysporzyły mu nie tylko dużych pieniędzy, ale również sporo medali i wyróżnień. Docenił Ignacego między innymi sam cesarz Franciszek Józef, który nadał mu w pewnym momencie szlachectwo i darował stary grzech współorganizacji buntu. Być może cesarz nie byłby tak hojny, gdyby dotarła do niego informacja, że Łukasiewicz w 1864 roku wsparł powstańców styczniowych, ale na szczęście o czymś takim się cesarz nie dowiedział. Cesarz Franciszek Józef był bardzo znaczącą osobą w ówczesnym świecie, ale był jeszcze ktoś popularny i bogaty, kto docenił geniusz Łukasiewicza. Amerykański milioner John Rockefeller. On już się dorobił na nafcie, ale mimo milionów wpompowanych w technologię, jego firma nijak nie była w stanie osiągnąć nafty tak czystej jak Ignacy Łukasiewicz. W związku z tym John wysłał swoich ludzi, żeby ci zdobyli przepis naszego dzisiejszego bohatera, ale nie jak w filmach o mafii. Rockefeller chciał uczciwie i naprawdę dużo zapłacić, ale mocno się zdziwił. Ignacy przyjął wysłanników bardzo ciepło, ale w sumie ich to nie zdziwiło. W końcu mieli mu zaproponować fortunę. Jednak Ignacy nie dość, że opisał im bardzo dokładnie cały swój proces krok po kroku, to jeszcze pod koniec rzucił, że on to nie chce za to pieniędzy. Goście oniemieli, a Ignacy rzucił im jeszcze tak: jeśli wasz mocodawca dorobi się na moim pomyśle, a faktycznie jest słownym człowiekiem, jak go przedstawiacie, niech jak ja pomagam potrzebującym i on podzieli się swoimi pieniędzmi, jeśli je na moim pomyśle pomnoży. Czy Rockefeller niczym prawdziwy łasy na ropę i technologię Amerykanin wykiwał naszego bohatera? Wierzcie lub nie, ale nic z tych rzeczy. To znaczy, oczywiście zarobił obłędne pieniądze na tym darmowym przepisie, ale faktycznie sporą część zarobionego majątku przeznaczył na cele charytatywne. Prawdopodobnie to ta zagrywka Łukasiewicza dała początek słynnej Fundacji Rockefellera. Ignacemu wcale nie było szkoda milionów, które przeleciały mu przez palce, bo po pierwsze po prostu lubił pomagać innym, a po drugie był przekonany, że na kolejnych swoich odkryciach jeszcze niemało zarobi, bo jego naftowe imperium coraz mocniej się rozrastało. Niestety w tej kwestii się przeliczył, bo zmarł 2 miesiące przed swoimi 60. urodzinami, w styczniu 1882 roku. A co z jego dziedzictwem? No, tu można powiedzieć, że różnie. Jeśli chodzi o pozostawiony przez niego majątek, to ten zniknął bardzo szybko. Żona absolutnie nie potrafiła nim zarządzać, tym bardziej, że znalazło się szybko bardzo wielu sępów, którzy postanowili po śmierci geniusza coś dla siebie wyrwać, że niby im się należało. Dziewczyna nie należała do zbyt ogarniętych i koniec końców zmarła w skrajnej nędzy. Serio, do tego stopnia, że ducha wyzionęła w przytułku dla bezdomnych, a pogrzeb musiało jej zafundować miasto Kraków. Na szczęście o wiele lepiej. Miało się dziedzictwo naukowe Ignacego. Bo przemysł naftowy w Gorlicach i okolicach został przez Ignacego tak potężnie rozbujany, że rafinerie na pograniczu robiły gigantyczne wrażenie i ludzie ze wszystkich stron zjeżdżali się tutaj, żeby się bogacić i uczyć. Tak jest, bo to właśnie pod Gorlicami powstała pierwsza szkoła dla wiertaczy i kierowników kopalń. Przez jakiś czas na całym świecie nigdzie indziej nie uczono, jak wydobywać i w ogóle obchodzić się z ropą. Wszędzie indziej to były jakieś, wiecie, indywidualne przeszkolenia, a tutaj normalna szkoła. Dziś Gorlice, nazywane czasem, jak już wiecie, nie bez powodu, miastem światła, nie są już może centrum światowego przemysłu naftowego, ale i tak warto się tutaj pojawić, nie tylko po to, żeby zobaczyć kultową kapliczkę ze skrzyżowania, czy kościół, w którym hajtał się Ignacy ze swoją siostrzenicą, bo tutaj o pamięć o Łukasiewiczu dba się o wiele mocniej. Sami chociażby widzieliście, jak znakomicie wygląda skansen, w którym dziś gościliśmy. Ale to nie wszystko. Bo pokładom ropy towarzyszą też wody mineralne i w związku z tym nie ma się co dziwić, że powstały też w okolicy uzdrowiska, w tym w słowackim Bardejowie, które jest stąd o rzut kamieniem. Także wpadajcie koniecznie do centrum polskich Karpat, do samego ich serducha, bo znajdziecie tutaj nie tylko historię i zdrowie, ale też obłędne widoki. Zapraszamy Was tutaj serdecznie i widzimy się niebawem.